Witam serdecznie w pierwszym odcinku cyklu Historia Gier. Ten cykl został zapoczątkowany na łamach podcastu Dwa Pionki i przez kilka odcinków był częścią tego podcastu Dwa Pionki. Natomiast ostatecznie został z tego podcastu wydzielony jako osobny podcast, jako osobny projekt. No i właśnie Państwo słuchają tego pierwszego odcinka. To jest odcinek, który był opublikowany wcześniej w Dwóch Pionkach. Ja go wyciąłem, wyeksportowałem, tutaj go wklejam. Jako pierwszy odcinek przeniesiemy się dzisiaj do roku 1993, momentu, kiedy wychodzi pierwszy numer czasopisma Magia i Miecz i niejako branża gier w Polsce zaczyna się mega, mega rozwijać. Zapraszam do wysłuchania. Co, przechodzimy do działu 25 lat historii branży gier w Polsce?
Kurczę, no musimy, nie?
To jak taka wizyta u dentysty, że to było nieuniknione. Ale tam podobno ponad 3 osoby to poprosiły.
No. No dajesz, no.
A, czy ja dostanę jakiegoś dżingla na to?
Teraz czy później, jak będę montować?
Jak będziesz montować?
Dobrze.
Zrobiliśmy takiego ładnego?
Nie wiem, jak jeszcze ten pogrzebowy leci, marsz, nie pamiętam, tylko weselny mi w głowie teraz kołacze, ale coś znajdę. Na pewno.
W ogóle jest śmieszna historia.
Bardzo, to będzie jedyna ta śmieszna historia.
Bo 25-lecie branży gier w Polsce spina się z 25-leciem wydania gry Magic the Gathering. Akurat faktycznie w tym samym roku, w 93 roku ukazała się gra Magic the Gathering. Oni w tym roku świętują 25-lecie.
Nie pomyśleli o tym, żeby zakończyć linię w tym momencie, jak właśnie 5 lat wstąpnęło?
Wiesz co, wydaje mi się, że Magic jest tak silny, że to się nie wydarzy zbyt szybko. To jest temat na osobny felieton, czy na osobny podcast o tym, jak genialny jest zespół designerski, deweloperski Magic the Gathering, że oni są w stanie wydać tyle dodatków i tyle nowych kart, nowych mechanik i cały czas tą grę trzymać w ryzach. Więc 25 lat Magic the Gathering to jest w ogóle osobna historia i gratulujemy jeszcze. Ja pozwolę sobie arbitralnie uznać i stwierdzić, że 25-lecie branży gier w Polsce właśnie się dzieje teraz, ponieważ w 1993 roku ukazał się magazyn Magia i Miecz i rozpoczęło się jakby regularne pisanie i debatowanie o grach w Polsce. Natomiast oczywiście gry wychodziły wcześniej. Tutaj mam nawet, że sobie wyciągnąłem z naszej przepasnej. Czy ty to znasz ze swojego dzieciństwa, czy nie znasz czegoś takiego? Grę paragrafową Dreszcz. Ty to coś takiego znasz, czy nie znasz?
Nie.
To nazywa się to Fanta Solo. To była pierwsza opublikowana w Polsce
gra paragrafowa. Ja wiesz co, ja ze swojego dzieciństwa, takiego bardzo, bardzo, bardzo wczesnego, gdzie już nikt tego nie pamięta, to pamiętam tylko gazetę Relax.
Ale chyba właśnie, a pamiętasz gazetę Razem?
Tak. No właśnie. Ale ona była później niż Relax.
I w gazecie Razem pan Jacek Ciesielski publikował artykuł o grach. Mhm. A to wyszło jako specjalny dodatek do
Dobra, ja byłam normalną nastolatką i zarazem tylko plakaty wycinałam, a nie szukałam jakiejś głupiej opowieści.
No ja rozumiem ciebie. Więc działy się różne rzeczy wcześniej związane z grami. Wychodziły gry planszowe jakieś pierwsze. Natomiast ja sobie uznałem, że jak zaczęło się pojawiać prawdziwe, normalne, regularne czasopismo, które chciało być miesięcznikiem, nie było, o tym zaraz opowiem, ale generalnie chciało
serio
regularnie pisać.
Serio byś takie rzeczy?
Tak.
To godzina nie skończymy.
To wtedy faktycznie zaczęła się niejako branża. I jako ciekawostkę tutaj mam taką i tutaj uwaga teraz.
Ja już mam taką frazę, że się chcę tylko śmiać, dajesz.
A właśnie nie, dzisiaj mam bardzo taki, że możesz
brać. Nostalgiczne?
Tak. Mówię teraz poważnie. Czy jesteś gotowa?
Tak.
Ja mam tutaj, napisane jest na tym dreszczu, czyli przypominam, że jest to gra paragrafowa wydana w czasach komuny w 1988 roku. 88 rok jest rok przed upadkiem komuny. Nakład tej gry 30 tysięcy.
No bo...
I teraz mówię poważnie, uwaga, przed momentem. Jak to jest możliwe, że dawniej były takie duże nakłady? I że ludzie... Jak można było... Jak my teraz mówimy, że branża gier jest w rozkwicie, że mamy
to
w ogóle...
To jest nienormalne, że tego nie ogarniasz? No dobra, szedłeś wtedy do kiosku. W kiosku nie było nic. I nagle rzucali gazetę. I nieważne, co to było, ludzie to kupowali, bo to była jedyna gazeta, którą mogłeś kupić. Nie kojarzysz tych czasów w ogóle?
Kojarzy, ale 30 tysięcy ludzi kupiło grę paragrafową Fantazja o
zabijaniu
smoku. No
bo nie było nic tego. Poszli do kiosku, chcieli gazetę. Była ta. Kupili tą.
I co, to twój ojciec wziął, kupił tego dreszcza i było the fuck?
Nie mam zielonego
pojęcia. 30 tysięcy ludzi kupiło dreszcza.
No, no dobrze, no ale chcesz sobie kupić coś do przeczytania. Idziesz do kiosku, w którym jest pani kioskarka i jedna gazeta, znaczy jeden rodzaj gazety. No to kupujesz ten jeden rodzaj gazety, bo poszedłeś po gazetę, tak? Tak to działało w komunie.
A to była gra. Dresz.
Nie szkodzi, ale to było coś, co się dało, co miało literki i było papierowe. I jedyne, 30, to, nie w kiosku.
30 tysięcy ludzi
i pewnie się rozeszło w ciągu jednego dnia.
Zakupiło dreszcza, więc ten, nasza rewolucja i to, że mamy... Wiosnę ludów gier planszowych, to
I doktor jodem pracał podstaw.
Tak. To jakby to idziemy do tego 88 roku, gdzie 30 dreszczów się sprzedało.
A później się wszystko wysypało.
Słuchajcie, mam tutaj przed sobą coś, czego nie widzicie, czyli mamy właśnie egzemplarze czasopisma Magia i Miecz. I tutaj znowu przechodzę w takie tematy, jak się nam zmienił świat, zmieniło życie. Czasopismo Magia i Miecz nie było w dawnych czasach, moja żona się cieszy strasznie, internetów, Facebooków, www, e-mailów, takich
gazet
rzeczy.
Nie było, gazet nie było.
Nie, ale to jest właśnie fascynujące. Ja znalazłem ulotkę, że jest po prostu, że gdzieś ktoś wydaje czasopismo o grach. To była jakaś kserowana ulotka.
To może to było tych nielegalnych takich.
Ale słuchaj dalej. No. Jak wpłacisz na ich konto...
Nie było konta wtedy, co ty gadasz.
No właśnie, mówię ci, słuchaj. Takie były normalnie kserowane takie... kwity wpłaty na poczcie. Jak wpłacisz na ich na pocztę ten, to oni ci przyślą czasopismo.
Wow. A, bo tam swój adres podawałeś na tym, no?
I ileś tysięcy ludzi, czy ileś set ludzi, nie wiem ile tego było, wzięło tam jakoś do tych ulotek, do tych reklam, wpłaciło na pałę pieniądze, że oni chcą od jakiegoś czasopisma dostać, a to czasopismo nie miało swojej strony internetowej, nie miało Facebooka, nie miało Mary siedzącej w customer service, odpisującej na maile w każdej chwili, tylko wpasowałaś na pałe pieniądze, licząc, że to się wydarzy.
No tylko tak, tylko wtedy były takie czasy, że człowiek liczył na to, że cokolwiek się wydarzy. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, że wtedy, nie wiem, czy pamiętasz, że to też były takie czasy, czy który to był rok dokładnie?
93.
Aha, to już nie, to już były takie czasy, że generalnie...
No, nie, to jest buchający kapitalizm, tak?
80 tak, ale już... To już był etap bezrobocia w Polsce, także nie, bo myślałam, że to były jeszcze te czasy, gdy ludzie jakby mieli pieniądze, ale totalnie nie było co kupować w sklepach. Ale to już jest później, wiesz, zaczynało się u nas właśnie buchający kapitalizm, związany z tym jakby duże bezrobocie, które chwilę później nastąpiło. A więc może ludzie jeszcze, to był ten moment, że ludzie mieli troszkę kasy.
To mówimy o buchającym kapitalizmie, 93 rok i pojawią się jakieś informacje, które są dystrybuowane gdzieś w jakichś konwentach czy w jakichś innych dziwnych miejscach, że można sobie kupić czasopismo, jak się wpłaci pieniądze komuś na konto. I ludzie tacy jak ja nienormalnie to zrobili. I dostałem po już tygodniach, bo miesiąca to czasopismo. Ja pamiętam...
To był taki Kickstarter tam.
No to był jakiś masakra, co to się wydarzało, że gdzieś się komuś na pałę wpasował pieniądze i się liczyło, że coś się ukaże. I dostałem czasopismo, faktycznie nazywało się Magia i Miecz. Miało tych stron, uwaga, sprawdzam, jak to miało stron. 32 strony, czy nie w kij dmuchał. Jakiś artykuł, z których nic nie zrozumiałem kompletnie. Nie wzią, ale byłem strasznie zadowolony, bo zapłaciłem i przysłali.
To ja w tym czasie chyba czytałam Ewa w 007.
Możliwe.
Też takie broszurki wychodziły, 30-stronicowe.
I ja, i co więcej teraz, to czasopismo przyszło do mnie i w ramach w tym czasopiśmie był kolejny kwit, że możesz iść na Pocztę Polską. Przy tym, że nie mieliśmy wtedy bankowości internetowej, w ogóle nikt nie miał kont bankowych takich, jak mówię, jako młodych ludziach. Pensja się właśnie też wypasała gotówką. Mnie księgowa dawała w kopertach pensję.
Nie pracowałam jeszcze wtedy.
Ale ja to tak z filmów kojarzę, że tam była pani księgowa i wydawała gotówkę w kopertach kasę, nie? Natomiast i tam trzeba było pójść na pocztę i mogłaś wpłacić na prenumeratę. I że dostaniesz dużo tych czasopism w przyszłości, jak oni nie upadną, jak to w ogóle nie jest fotomontaż. I oczywiście nie pozapłaciłem, bo oczywiście bardzo wierzyłem, że to się uda. I w 93 roku wykupiłem prenumeratę tego czasopisma, z którego absolutnie nic nie rozumiałem. Ale czytałem sobie jak takie dziecko z rozpalonymi oczami, że to na pewno jest coś fascynującego. I oni, tu mam, popatrz, kwit wycięty, widzisz? Oni w tym 93 roku wydali 5 numerów, czyli to był prawie że dwumiesięcznik. Te numery, o ile ja pamiętam, to jest 25 lat, ale tak jak to mniej więcej pamiętam, to przychodziło w zupełnie randomowych porach. Ja pamiętam, że pierwsze dwa numery ukazały się w ciągu jakichś 2 tygodni od siebie. Te był, razem je wydrukowali w ogóle. Potem przez 3 miesiące się nic nie działo, jakby zniknęli z internetu w ogóle.
Z internetu.
Tak. I tak no, wychodziło, nie wychodziło i po prostu od pewnego dnia randomowo dostawałaś kopertę do domu, akurat wyszedł nowy numer, nie? Więc tak to, takie były czasy bez internetu. W dzisiejszych czasach, jak ty nie odpiszesz na maila użytkownikowi jakiegoś godziny, to już masz drugiego.
Napiszę do mnie jeszcze na Skype'ie, na Messengerze i na Twitterze.
Nie, a tam po prostu gdzieś się ktoś wpłacił pieniądze, ktoś coś tam wydał. I teraz tak, ja przygotowując się do tej audycji dzisiejszej, dotarłem do informacji w jednym z tych czasopism podanych, tam się chlapnęli we wstępniaku. Wiesz, jaki mieli nakład? Tam jest podane od trzeciego czy od czwartego numeru, kiedy już ta prenumerata ruszyła. Oni powiedzieli, że mają 5000 nakładu. No ja ponownie zmierzam do tego samego pytania. Świat gier planszowych, które myśmy wydawali, i to też minęło chyba z 5 czy 10 lat, kiedy był boom planszówkowy i Pionek, i branża rosła, i pojawiali się nowi wydawcy, i Games Fanatic jako serwis rósł w siłę. i forum wtedy było bardzo popularne, i Rebel rósł, wszyscy rośliśmy, i Świat Gier Planszowych, to czasopismo, miało 2000 nakładu. A tu mówimy, że jakieś z dupy czarno-białe, kserowane praktycznie czasopismo miało 5000. I jak to było, że dawniej się tego nie sprzedawało?
Bo to było to same haństwo ostatnio, że nic nie było. Powiedz mi, czy to są anegdoty twoim zdaniem?
Nie, nie, mówiłem, że dzisiaj bardzo sentymentalnie. Dzisiaj się dopiero rozkręcamy. Chciałem zwrócić uwagę, także powiedzieć, jak się świat zmienił. Co ci powiem, pokazuję, a państwo sobie muszą wyobrazić. W dziale listy redakcja podawała adresy ludzi, którzy do nich przysłali listy, więc ponownie w dzisiejszych czasach, jak my nie możemy powiedzieć, kto wygrał konkurs, musimy mówić, że Kuba W albo Kuba D, a tu uwaga, podaj adres. Cyryl Lechowicz, osiedle Bolesława Siemiego 32B, mieszkanie 15-68-62 Poznań. I jak się zmieniły czasy?
No, troszkę się zmieniło.
Troszkę się zmieniło. Dawniej ludzie się chyba mniej bali o to, że co, że nie wiem, że ktoś pozna ich adres.
Teraz się właściwie też nie wiedzą osobać, ale się boją. Czemu nie?
Natomiast przechodząc do mniej bardziej śmiesznych anegdot, mam tutaj taką najciekawszą. Jesteś gotowa na to? Jesteś, bo ja na stacji ziewa teraz.
No kurczę, ja nie lubię historii, no.
Ale to jest zajebiste. Proszę państwa, jesteśmy w czwartym numerze Magii Miecza, rok 93. To są numer wakacyjny, bo to jest napisane we wstępnym, że są numer wakacyjny.
Pisałeś list do nich?
Nie, nie, nie. Nie, ja wtedy byłem grzecznym Ignacem, takim byłem bardzo, bardzo takim introwertycznym Ignacem.
Czyli wtedy nadal jesteś.
Ja wtedy byłem bardzo. Tutaj jest cała strona adresów różnych fanów, którzy piszą, że oni szukają graczy, że skrzynka adresowa. Ale uwaga, teraz czytam fragment z czasopisma. Gotowy jesteś?
Przechodzisz już do sedna.
W tym czasopiśmie było drukowane w odcinkach Gra Kryształy Czasu Artura Schindlera.
O matko.
Artur Schindler, autor polskiej gry fabularnej, która była przedrukowywana w odcinkach w tym czasopiśmie. I do tego wrócę.
Która się nie skończyła do dzisiaj.
Ja do tego wrócę w przyszłym odcinku. Natomiast ponieważ redakcja drukowała w odcinkach tą grę, no nie za bardzo było wszystko wiadomo, to były tylko odcinki, więc redakcja opublikowała takie ogłoszenie. Jeśli macie jakieś pytania do Artura Schindlera, twórcy Kryształów Czasu, podajemy jego domowy telefon. Warszawa 663-4271. Artur się na to zgodził, ale umówmy się, że takim dniem na konsultację będzie czwartek w godzinach 16:22.
No dobra, tylko 5 tysięcy ludzi to odczytało, tak?
Więc 5 tysięcy ludzi dostało telefon domowy do Artura, mogę do niego zadzwonić. Jak miał jakieś pytania.
Ty, ale sobie to moglibyśmy zadzwonić, znaczy napisać do Artura i zapytać go, czy to miało jakieś echo, czy faktycznie ludzie do niego dzwonili.
Możesz go zagadać na Facebooku i zrobić appendix do przyszłego wydania.
Sądzisz, że on będzie zaskoczony, jak mu zadam pytanie z 53 roku. Tak. O, to jest dobry pomysł. Już sobie piszę. Artur, zadać pytanie.
I idąc dalej wątkiem tego, jak to wszystko wyglądało w tych latach 90. zupełnie inaczej, we wstępniaku do kolejnego numeru Magii Miecza, to ostatni numer tego roku, jesteś gotowa? Oni ogłaszają, że będą wydawali grę Warhammer RPG. Grę, która wszystko zmieni, o niej będziemy dużo opowiadali w kolejnych odcinkach.
Serio?
Tak. I oni w tym wstępniaku... Czy ty jesteś gotowa na to?
Tak. No. Dobra.
Oni piszą... Ale nie może odchodzić, bo to musi...
Nie
to...
odchodzę, słucham, tylko już nie tak.
Oni mówią, że... Uwaga. Więcej informacji na temat Warhammera zamieścimy w następnym numerze Magii i Miecza. Jednak już dziś możecie przesłać nam listy z zamówieniami. Bez wpłacania pieniędzy, a w formie jestem zainteresowany zakupem Warhammera drogą wysyłkową. Pozwoli nam to, chociaż w przybliżeniu zorientować się, z jakie zainteresowanie to publikacją.
No Kickstarter mówię, no Kickstarter tamtejszy.
I w dawnych czasach Kickstarter był tym, że ludzie wysłali listy do redakcji, że chcą, żeby to wyszło, nie?
Teraz tak.
Myśmy on, jak wiele lat później zrobili ciekawy projekt, zapytaliśmy na forum, jaki dodatek do Monastru chcemy, żeby ludzie, żebyśmy wydali. Wziął udział w tej ankiecie 16 ludzi. Myśmy ten dodatek wydali, tylko że nikt inny tego dodatku nie chciał i musieliśmy sobie nakład przemielić. Tak to się robi takie ankiety przez małe reprezentantynę. I proszę państwa, no to był strasznie głupi pomysł. I ostatnia rzecz.
Mieliście go wtedy, czy musiałeś go pisać na zamówienie?
Nie, myśmy naprawdę zapytali ludzi, na pewno napisaliśmy ten dodatek i się nie sprzedał. Straszny debizm. Państwo, słyszymy, jak to przewracam? Prawdziwy papier?
Ja sobie czuję, że to przewracasz.
Kurczę, to jedno mi zginęło. Czy co ci mówi nazwisko, imię Tomasz Kołodziejczak? I co państwo mówi?
Tomasz Kołodziejczak. Tomasz Kołodziejczak, autor książek science fiction, wydawca w Egmoncie i osoba przede wszystkim odpowiedzialna za powstanie w ogóle komiksów w Polsce.
pięknie to powiedziałaś, więc Tomek Kołodziejczak jest faktycznie szefem działu komiksów w Egmont Polska, jest szefem działu gier planszowych w Egmont Polska i jest w branży gier od zawsze. I on w tym 93 roku opublikował w Magii Mieczu opowiadanie pod tytułem Bardzo cenny pierścień, które się działo właśnie w kryształach czasu.
Matko.
I takim najemnikiem był. I on do Magii Miecza napisał opowiadanie. I do tego wrócimy w przyszłym odcinku, bo z tego zrobił się skandal na samą Polskę. Nie uwierzysz, jaka była z tego awantura, ale już sobie to...
Dlatego, że to było nielegalne użycie kryształów,
nie,
czy
nie,
co?
Nie, to zupełnie ciekawe rzeczy się działo jeszcze. Szukam też jednej rzeczy, a teraz nie mogę znaleźć na zakończenie tej dzisiejszej wyprawy.
Dobrze znasz tą gazetkę, widzę.
Bo się, po pierwsze się przygotowałem, a po drugie to dzisiaj opowiadam o takich różnych fenomenach, jak dawniej świat wyglądał inaczej niż dzisiaj. Och, mam to. Uwaga, proszę Państwa, nie wiem, czy mnie słucha dzisiaj ta osoba. W trzecim numerze, tak, jesteśmy w trzecim numerze Magii Miecza. Uwaga, podaję adres. Mateusz Tomczyk, ulica Dunin Wąsowicza 20/4, kod pocztowy 30112, Kraków. Mateusz Tomczyk to jest pracownik Axla, drukarni, która drukuje takie gry jak This War of Mine, albo Robinson Crusoe, albo...
No to głupie jesteś, bo tam mieszkasz.
To jest fascynujące, że są adresy połowy ludzi z branży, bo ci wszyscy ludzie dostali w branży. Mateusz Tomczyk tu się wtedy napisał, że on jest szefem klubu Krakowski Klub Fantastyki i on po prostu szuka ludzi, którzy grają...
Zaraz wszyscy do niego teraz przyjdą.
Więc do Dunin Wąsowicza. Ja nie wiem, czy Mateusz tam jeszcze dalej mieszka, czy nie.
No, Mateusz zaraz się dowiemy, jak nas zaskarży w sądzie.
Mateusz jest świetnym gościem i faktycznie jest jednym z tych przykładów, o których opowiadamy, że w drukarniach, które drukują gry planszowe, jeśli tam pracuje jakiś geek, to się z nim o wiele lepiej rozmawia, ponieważ oni dużo doradzają. Jak ułożyć żetony na składce, jak przygotować jakieś komponenty. Oni, ponieważ to jest ich zawód, czują to. I Mateusz faktycznie bardzo dużo nam pomógł w minionych latach. My pracujemy z Mateuszem i z drukarnią Axel od 2013 roku, czyli tutaj 5 lat. I faktycznie muszę powiedzieć, że posiadanie geeka w drukarni to jest świetna sprawa. No więc jakby chcielibyście mu wysłać podziękowania albo ciastka, to Dunin Wąsowicza 20/4. Tu jest więcej takich.
To może już nie brnij,
ale dobrze. Bo mam też adres Artura Szydera. Ulica Włościańska 18/1. No
to jest fascynujące. Ty jesteś głupi momentami, to aż mi ręce opadają.
Nie, to jest po prostu fascynujące, jak w ciągu tych 25 lat zmieniła się nasza cywilizacja. No, o tym generalnie mówię, że w dawnych czasach się po prostu publicznie adresy podawało, a dzisiaj nie można podać nazwiska osoby, która wygrała nagrodę u nas, bo jest ochrona danych osobowych. Tak jakby te nasze dane osobowe były tak bardzo istotne.
Przede wszystkim nie są tajne, bo w dobie internetu te dane osobowe są wszędzie podawane.
Przypominam, że dawne czasy były takie jak książka telefoniczna, gdzie były wszystkie adresy podane. I jakoś ludzie z tym żyli i się nic nie działo. Proszę Państwa, rok 93 to jest absolutne początki tej branży, tak jak powiedziałem, taki oficjalny. Wchodziło czasopismo. Jak się dowiedzieliśmy, 5000 nakładu, czyli prawie 3 razy więcej niż naszego świata gier planszowych lata później. Ten rynek jakiś był strasznie dużo ludzie kupowali wszystkiego. Troszkę się pośmialiśmy. No i w przyszłym odcinku widzimy się w 94 roku, kiedy się dużo skandali działo i fajnych rzeczy.